jest coś takiego w nas, że nie wystarcza tylko to, żeby przejść przez życie, ale chcemy w tym życiu czegoś dokonać, coś osiągnąć i chcemy pozostawić po sobie jakiś ślad. I najlepiej, żeby to był ślad, który będzie trwalszy niż ślad zostawiony na piasku. Tym różnimy się od zwierząt, że nie wystarczy nam to, że mamy pełne żołądki i jedzenie i schronienie, ale chcemy, żeby to jedzenie, że mamy, żeby było zdrowe, smaczne, pożywne i żeby jeszcze ładnie wyglądało. A co do schronienia, to też chcemy, aby nasze domy były miejscami, które są solidne, trwałe, bezpieczne, a do tego ładne, eleganckie i wygodne i czyste. Ponieważ jako ludzie mamy takie pragnienie, aby robić rzeczy ważne, wielkie, które mają znaczenie. Dlatego też ludzie tworzą dzieła architektury, budują katedry, dokonują przełomowych odkryć, rozwijają nowe technologie, a nawet swoje ciała potrafią tak zdyscyplinować, wytrenować, że są w stanie pokonywać kolejne granice i bić kolejne rekordy, ponieważ chcą dokonać czegoś ważnego i zostawić po sobie ślad. Beethoven zostawił po sobie niezwykłą muzykę. Antonio Stradivari skrzypce o przepięknym brzmieniu. Van Gogh obrazy, a Dostojewski powieści. Dr John Getty był misjonarzem i przez 24 lata służył jako misjonarz na jednej z wysp Oceanii, a kiedy umarł, na jego nagrobku napisano, kiedy tu przybył, nie było tu chrześcijan. Kiedy odszedł, nie było tu pogan. Zostawił po sobie ślad. I tak to jest, że my wszyscy, choć nie jesteśmy wybitnymi architektami, twórcami skrzypiec, czy poetami, pisarzami, albo nawet misjonarzami, to wszyscy pozostawiamy po sobie jakieś ślady. A tymi śladami są nasze dokonania, osobiste rozmowy, te lekcje, których udzielamy swoim dzieciom, wspomnienia, które tworzymy ze swoimi bliskimi, z przyjaciółmi, czy pamięć, która po nas pozostanie, kiedy nas już nie będzie. Jednak w tym wszystkim pojawia się pytanie, bo to prawda, że wszyscy pozostawiamy po sobie ślady, różne ślady, każdy jakieś ślady pozostawia i chcemy, by te ślady były trwalsze niż ślady na piasku, ale pytanie jest takie, jakie ślady warto pozostawiać? I jaki jest ten najważniejszy, najcenniejszy ślad, który jest ważny w oczach Boga i ludzi, który warto po sobie pozostawić? I szukając odpowiedzi na to pytanie, postanowiłem sięgnąć do jednej z trudniejszych ksiąg Biblii, do księgi Objawienia Jana, zwanej też Apokalipsą. I tam na początku tej księgi znajdujemy siedem listów, siedem wiadomości do siedmiu kościołów Azji. I to jest niezwykły fragment, który będzie podstawą naszych rozważań przez najbliższe 7 tygodni, ponieważ te 7 listów to jest ważny tekst, ponieważ one pomagają nam zrozumieć kontekst Apokalipsy, całej księgi. One pomagają nam zrozumieć, z czym zmagali się pierwotni adresaci tej księgi, jakie mieli problemy, wyzwania, jakie mieli trudności, jak wyglądało ich życie. Ponieważ my często czytając Księgę Objawienia popełniamy ten błąd, że czytamy ją, próbujemy ją odnieść do kontekstu naszych czasów, w kontekście naszych czasów. A to jest błąd, ponieważ ta księga została napisana, nie tylko zawiera siedem listów do siedmiu kościołów, ale kiedy czytamy wstęp tej księgi, okazuje się, że cała Księga Objawienia została zaadresowana do tych kościołów, a więc to jest w całości jest listem do tych kościołów, a więc chcąc zrozumieć tę księgę, musimy wrócić do ich czasów i zobaczyć, z czym oni się zmagali, jakie mieli problemy, jakie mieli trudności i w tym sensie te listy są takie ważne. Ponadto ich lektura jest fascynująca, ponieważ kiedy patrzymy na te listy, to okazuje się, że tych wszystkich siedem listów ma bardzo podobną budowę. Zaczynają się od obrazu Jezusa. Na początku, w pierwszym rozdziale, Jan ma wizję Chrystusa, który jest pełen chwały, który budzi swoim wyglądem podziw, który jest pokazany jako Bóg i człowiek, jako kapłan i król. I kiedy Jezus przychodzi do każdego z kościołów ze swoją wiadomością, to do każdego przychodzi inaczej, przedstawiając inną cechę swojego charakteru. I ten obraz Jezusa, który jest na początku każdego listu, jest właśnie nawiązaniem tej wizji z pierwszego rozdziału. Jezus każdemu kościołowi pokazuje inną cechę swojego charakteru. A potem jest pochwała, Jezus chwali dobre rzeczy i jest napomnienie. Jezus gani to, co trzeba zmienić. I to jest ciekawe, bo nie w każdym liście jest pochwała i nie w każdym jest napomnienie. Nie każdy kościół, nie w każdym kościele jest co chwalić, okazuje się, ale też nie w każdym kościele jest co ganić i co korygować. Natomiast ci, którzy otrzymują napomnienie, też otrzymują ostrzeżenie. Jezus mówi, jeśli się nie zmienisz, jeśli się nie opamiętasz, to to będzie miało swoje konsekwencje. Natomiast do wszystkich Jezus kieruje na samym końcu przypomnienie o nagrodzie. Jezus przypomina o celu, do którego zmierzamy i to przypomnienie o nagrodzie jest niesamowite, ponieważ ten tekst zabiera z kolei na koniec Księgi Objawienia do zakończenia, gdzie jest opis nowej ziemi, nowego nieba i ten opis nagrody jest przedsmakiem tego, o czym Jan będzie mówił na końcu. Jeszcze jest jeden powód, dla którego te listy są ekscytujące i niesamowite, ponieważ tak naprawdę Apokalipsa, chociaż była adresowana do tych siedmiu kościołów, to w pewnym sensie jest przesłaniem dla całego kościoła. Bo to prawda, że to było tak, że Jan był na wyspie Patmos, tam był zesłany za swoje przekonania, za swoją wiarę i z tej wyspy Patmos wysłał swoją księgę objawienia i ona, gdybyśmy patrzyli na mapę, dotarła do pierwszego kościoła, do Efezu, a stamtąd był kolejny kościół, to była Smyrna, a potem kolejne i te kościoły, one wszystkie leżą na szlaku, którym starożytni kurierzy, powiedzielibyśmy starożytni listonosze, dostarczali pocztę. Ale szybko ta księga była też czytana przez inne kościoły w innych miejscach, a kiedy się wczytujemy w nią uważnie, to odkrywamy, że te problemy, te zmagania, te wyzwania, o których mówił Jan w tej księdze, są ponadczasowe, są aktualne zawsze i wszędzie. I w tym sensie ta księga jest też przesłaniem dla nas, dla kościoła tutaj w Tomaszowie. A więc na naszych kazaniach, w czasie naszych serii czytaliśmy listy Pawła do różnych kościołów, listy Piotra, Jana, a przez najbliższe tygodnie będziemy studiowali listy Jezusa do Jego kościoła. A pierwszy z tych listów, list do kościoła w Efezie, jest wyjątkowym listem, ponieważ dla Jana ten list był bardzo osobisty. Jan w tym czasie, jak wspominałem, przebywał na wyspie Patmos, gdzie przez władze rzymskie został zesłany za to, że był chrześcijaninem, naśladowcą Jezusa. W tym czasie Jan ma już ponad 90 lat, a więc jest starszym człowiekiem. Ale zanim trafił na wyspę Patmos, to przez wiele lat właśnie służył w Efezie. To był kościół, w którym był jednym z liderów. Można powiedzieć, to był kościół, w którym Jan był pastorem. I Jezus tą pierwszą wiadomość kieruje do jego kościoła, w którym Jan służył. I w tej pierwszej wiadomości Jezus chce przypomnieć Kościołowi o tym, co ważne i o tym, jaki ślad powinni po sobie pozostawić. A Jezus mówi tak, przepraszam, do anioła Kościoła w Efezie napisz, oto co mówi ten, który w swojej prawej ręce trzyma siedem gwiazd i przechadza się pośród siedmiu złotych świeczników. Wiem o twoich czynach, o trudzie i wytrwałości, wiem też o tym, że nie możesz znieść złych, oraz że podałeś próbie ludzi, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są i odkryłeś, że to kłamcy. Masz też wytrwałość. Wiele zniosłeś dla mojego imienia i nie uległeś zmęczeniu. Jezus mówi, do anioła kościoła w Efezie napisz. To nie znaczy, że aniołowie zarządzają kościołami albo że Jezus z aniołami komunikuje się korespondencyjnie, ale kiedy Jan pisze te słowa, to znaczy, że ten anioł kościoła w Efezie jest po prostu uosobieniem tego kościoła, jego charakteru, jego problemów, jego zmagań. Czyli, krótko mówiąc, to jest list do kościoła, do wierzących w Efezie. A ci ludzie, ci wierzący w Efezie, to byli ciekawi ludzie, bo oni tak pozostali w pozostałych kościołach, to byli ludzie, którzy mieli podwójną tożsamość, podwójne obywatelstwo. Ponieważ z jednej strony mieszkali w Efezie, byli mieszkańcami tego pięknego, wielkiego miasta, byli poddanymi cesarza, mieszkali w Imperium Rzymskim, ale z drugiej strony byli naśladowcami Jezusa. Byli poddanymi Jezusa, który był ich królem, byli częścią, byli obywatelami Bożego Królestwa. A te dwa obywatelstwa, obywatelstwo Efezu i obywatelstwo Bożego Królestwa, czasem trudno jest ze sobą pogodzić i czasem trudno jest być obywatelem Bożego Królestwa, mieszkając w Efezie. Gdybyśmy się przenieśli w czasie i znaleźli się w Efezie, to znaleźlibyśmy się w mieście, które było przepiękne. To było największe miasto prowincji. Liczyło 200-250 tysięcy ludzi, czyli to było ogromne miasto. Było tam całe mnóstwo pięknych, budzących podziw budowli. Ich amfiteatr, to był amfiteatr, który mógł pomieścić 25 tysięcy ludzi. To było miasto portowe, więc kwitł tam handel. Gdybyśmy szli ulicami tego miasta, to spotkalibyśmy ludzi z różnych ras, różnych kultur, słyszelibyśmy różne języki. Kiedybyśmy przychodzili koło straganów, to czulibyśmy zapach przypraw, najbardziej egzotycznych, z różnych zakątków świata, a na tych straganach moglibyśmy kupić jedzenie też z różnych kuchni świata. To było tego typu miasto. Można powiedzieć, idealne miasto do życia. Miasto, które kwitło w tamtym czasie i się rozwijało. Ale nie było łatwo być naśladowcą Chrystusa w Efezie. Niełatwo było być obywatelem Bożego Królestwa i mieszkać w Efezie. Ponieważ to miasto także było jednym z głównych centrów kultu cesarza. Były tam co najmniej 3 świątynie dedykowane różnym cesarzom i w tych świątyniach oddawano cześć cesarzom, składano im ofiary. A jak możecie się domyślić, ten, kto nie czci cesarza, nie jest lojalny wobec władzy i budzi podejrzenia innych. W tym mieście też była świątynia Artemidy Efeskiej, która była tak wspaniała, że nazywano ją, to był jeden z 7 cudów świata. Ta świątynia miała 130 metrów długości, 60 ponad metrów szerokości, 127 kolumn i swoim wyglądem po prostu budziła podziw i zachwyt. Także ludzie z tego świata, ówczesnego świata zjeżdżali się, aby ją obejrzeć, zobaczyć, a pielgrzymi ciągnęli też, aby oddać cześć Artemidzie Efeskiej. A więc to miasto było przesycone pogaństwem i pogańską kulturą, bo tam było całe mnóstwo innych świątyń, ołtarzy, posągów i innych rzeczy. I do tego kościoła, który był w tym mieście, Jezus wysyła wiadomość i w tej wiadomości mówi: wiem, że jesteście w trudnym miejscu, ale ja znam waszą wytrwałość i wasz trud. Przez ponad 40, prawie 50 lat wiernie służyli w tym mieście. Chociaż to nie było przyjazne miasto dla chrześcijan, chociaż ich pastor znalazł się na zesłaniu, chociaż doświadczali trudności, to wiernie służyli, byli wytrwali, byli zdyscyplinowani w tej swojej służbie, nie poddawali się. Jezus to chwali i mówi, że jesteście ludźmi, którzy są po prostu wierni i wytrwali, którzy nie ulegają trudnościom i przeciwnościom. Ale nie tylko to, bo mówi, że wiele zniosłeś dla mojego imienia. To byli ludzie, którzy nie tylko wytrwale prowadzili swoją służbę i służyli sobie nawzajem, ale też którzy naprawdę wiele znieśli. Bo ich początki Kościoła nie były łatwe. Kiedy około roku 52 Paweł przybył do Efezu, aby uczestniczyć w zakładaniu Kościoła, wielu ludzi zaczęło się nawracać. Nawracali się, czyli odwracali się od pogaństwa, od pogańskich kultów. I rzemieślnicy, którzy wytwarzali posążki i właśnie bogini Artemidy, zaczęli zauważać, że tracą swój biznes, tracą klientów. Więc doprowadzili do zamieszek w mieście. I co prawda nikt nie zginął, ale parę osób zostało poturbowanych, ktoś oberwał, komuś przyłożyli. I takie były początki Kościoła. A potem wcale nie było łatwo, bo w jakimś momencie władze rzymskie w tej małej grupie chrześcijan, która rozwijała się, rosła, dostrzegli zagrożenie. Także ich pastora Jana wysłali na zesłanie, chociaż był starcem. Z jakiegoś powodu tego starca uznali za niebezpiecznego. A więc to nie tylko byli ludzie, którzy byli zdyscyplinowani, wytrwali, którzy wiernie służyli, ale to byli ludzie, którzy byli gotowi cierpieć dla Jezusa. Cierpieć za to, w co wierzą. Jest jedną rzeczą mówić wierzę w Jezusa, a jest zupełnie inną rzeczą dla Niego cierpieć. I kiedy przysłuchujemy się tej pochwale Jezusa, tego Kościoła, to, co Jezus chwali, to także to byli ludzie, którzy wiedzą, w co wierzą. Nie tylko byli praktykami, którzy chcieli robić dobre rzeczy, ale oni naprawdę wiedzieli, w co wierzą, znali prawdę, i tej prawdy potrafili bronić. Jan mówi, że rozpoznali fałszywych apostołów. I to słowo apostoł nie tylko odnosi się do 12 apostołów, ale określano nim też posłańców, którzy byli posłani z jednego kościoła do drugiego, którzy dostarczali wiadomości między kościołami albo byli wędrownymi nauczycielami posłanymi do innego kościoła. I czasami zdarzało się, że fałszywi nauczyciele przychodzili do kościoła i przedstawiali się jako apostołowie, że są przez kogoś posłani, a nie byli. I przynosili swoje fałszywe nauki. I tacy ludzie trafili do Efezu, do kościoła. Ale wierzący w Efezie szybko ich rozpoznali. Szybko zauważyli, że to, co mówią, jest nieprawdą. Ponieważ to byli ludzie, którzy znają prawdę, którzy trzymają się prawdy i potrafią odróżnić prawdę od fałszu. Dalej, w dalszej części tego listu też Jezus chwali ich za to, że oparli się wpływom Nikolaitów. To była grupa ludzi, która próbowała mieszać pogaństwo z chrześcijaństwem i mówiła, moralność nie ma znaczenia. Możecie chodzić do prostytutek świątynnych, żyć jak chcecie, to jest okej. Ale wierzący w Efezie powiedzieli, nie, to nie jest okej. To nie jest w porządku. A więc to byli ludzie, którzy żyli moralnie. A więc pomyślmy chwilę, jaki profil Kościoła nam się tutaj pojawia, jaki obraz. Są wierni, wytrwali, zdyscyplinowani. Są gotowi cierpieć za Jezusa. Znają prawdę. Tej prawdy się trzymają, bronią prawdy. I mało tego, chociaż żyją w niemoralnym mieście, to postępują moralnie i żyją dobrym życiem. Myślę, że gdybyś szukał kościoła w jakimś nowym mieście i trafiłbyś do takiego kościoła i usłyszał o takim kościele, to chciałbyś być jego częścią, bo to dobry kościół. Tyle osiągnęli, tyle zrobili. Mają tyle dokonań na swoim koncie. Jednak czy to jest ten ślad, którego Jezus od nich oczekuje? Któregoś razu znajome małżeństwo, zapraszają cię na kolację. To są znajomi z pracy, nigdy nie byłeś u nich w domu, więc dostajesz adres, jedziesz i GPS cię prowadzi uliczkami i nagle lądujesz w bardziej eleganckiej części miasta. W końcu zatrzymujesz się w tym miejscu, gdzie masz się zatrzymać i twoim oczom okazuje się piękny, okazały dom. Patrzysz sobie, myślisz, moi znajomi są forsiaści. Dobrze im się powodzi. Przed domem na podjeździe zaparkowane dwa samochody. Potem patrzysz uważnie, a tam taki wystrzyżony trawnik, idealnie wystrzyżony, jak u Jima Johnsona, taty Maka, bo on tak strzyże trawniki, i krzewy również takie przycięte, przystrzyżone. I myślisz sobie, no moi znajomi to nie tylko są bogaci, zamożni ludzie, ale żeby tak utrzymać ten dom, żeby tak to wyglądało, to trzeba wiele czasu, wiele wysiłku. To są też pracowici ludzie. Pukasz do drzwi, pani domu ci otwiera, wchodzisz i od razu patrzysz na te wnętrza, które budzą twój podziw, bo to wszystko dobrze zaprojektowane, elegancko urządzone mieszkanie z gustem i bardzo szykownie. Potem podchodzisz, patrzysz stół, ten stół ugina się od potraw i od samego patrzenia można zgłodnieć albo się najeść, zależy kto patrzy, ale w każdym razie stół wygląda imponująco. Siadasz za stołem, pani domu siada i pan domu też, ale mimo, że wszystko wygląda tak idealnie, to czujesz, że coś jest nie tak, że ona jest trochę taka nadąsana, on jest spięty, że mało mówią do siebie nawzajem, a jak już coś mówią, to tak są tacy kąśliwi, wymieniają takie kąśliwe uwagi i tak siedzisz przez chwilę i nie wiesz, o co chodzi i nagle masz objawienie, nagle dotarło do ciebie, że oni się właśnie kłócili, kiedy wszedłeś i twoje przyjście przerwało im kłótnię. I w tym momencie, kiedy uświadomiłeś sobie, poczułeś, jakbyś znalazł się w lodówce, w takiej wielkiej chłodni i nagle to całe miejsce przestaje cię cieszyć. Ten dom, te trawniki, ta muzyka, to jedzenie, towarzystwo. Niby jest wszystko w tym miejscu, czego potrzeba, aby cieszyć się i spędzić miły wieczór, ale okazuje się, że w tym wszystkim zabrakło jednego składnika. Zabrakło miłości. A tam, gdzie nie ma miłości, wszystko inne nie ma znaczenia. Powiem więcej, brak miłości może być niebezpieczny. Jakiś czas temu psychologowie w Stanach Zjednoczonych byli zaalarmowani wysoką śmiertelnością wśród niemowląt w niektórych domach dziecka. Ta śmiertelność była wyższa o 30-40% niż wynosiła średnia krajowa, więc rozpoczęto dochodzenie, zaczęto przyglądać się temu, co jest przyczyną tej śmiertelności, czy nie ma jakichś zaniedbań, czy ktoś nie łamie prawa, czy ktoś nie wykorzystuje tych dzieci, nie krzywdzi ich. I okazało się, że w tych domach dziecka wszystko jest w porządku. Że dzieci są pod naprawdę dobrą opieką, że są karmione, te niemowlęta są karmione regularnie, w odpowiedni sposób, są dobrze odżywione, karmione właściwym pokarmem, że są przewijane, kiedy trzeba, śpią, mają tyle snu, ile potrzebują, mają dobre warunki, dobrą opiekę, mają lekarzy, którzy się o nich troszczą, którzy robią im regularne badania. Ale to, co odkryto, to w tych domach dziecka, w których śmiertelność była tak wysoka, z jakiegoś powodu personel nie okazywał uczuć tym dzieciom. Nikt nie brał ich na ręce. Nikt nie przytulał, kiedy płakały. Nikt się do nich nie uśmiechał, nie bawił. Nikt nie okazywał im miłości. I okazało się, że jeśli niemowlętom nie okazuje się miłości, to nie rozwijają się prawidłowo. A jeśli ten stan utrzymuje się przez dłuższy czas, to po prostu umierają. Mają wszystko inne. Wszystkie potrzeby zaspokojone. Ale nie ma tej jednej zaspokojonej potrzeby, potrzeby miłości. I te wszystkie inne nie mają znaczenia. I właśnie dlatego Jezus, przychodzi do tego kościoła, mówi tak: lecz mam coś przeciwko Tobie. Porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Przypomnij sobie, skąd spadłeś. Opamiętaj się. Wróć do pierwszych czynów. Bo jeśli się nie opamiętasz, przyjdę do Ciebie i ruszę Twój świecznik z jego miejsca. Na swoją obronę masz natomiast to, że czujesz wstręt do postępków Nikolaitów. Ja również brzydzę się nimi. Kto ma uszy, niech wysłucha, co Duch ogłasza Kościołom. Temu, kto zwycięży, właśnie jemu pozwolę spożyć z drzewa życia, które rośnie w raju u Boga. Wydawałoby się, że Efes to było miasto miłości. Przecież mieli świątynię Artemidy, bogini miłości. Ale ta miłość, którą miała do zaoferowania Artemida, jej świątynne prostytutki, to raczej było wyuzdanie, to raczej była niemoralność niż miłość. Był tam też Kościół. Kościół, który robił wiele dobrych rzeczy. Który był wierny, wytrwały, który gotów był cierpieć, który znał prawdę i który brzydził się niemoralnością i dobrze postępował. Ale gdzieś w tym robieniu tych dobrych rzeczy ulotniła się miłość. Gdzieś po drodze zgubili tę miłość. I to nie znaczy, że przestali kochać, ale przestali kochać tak, jak na początku kochali Boga i kochali siebie nawzajem. Kiedy się nawrócili, to Bóg był dla nich najważniejszy. To nie mogli się doczekać, kiedy będą z Nim rozmawiać, kiedy będą Go wielbić, kiedy będą mogli oddawać Mu cześć i chwałę i sami dla siebie byli najważniejsi. To było najwspanialsze miejsce. To była ich nowa rodzina, w której czuli się dobrze. Ale mijał czas, mijały lata, dokładnie gdzieś 40-50. I po tym czasie Bóg dalej był ważny, bo przecież Mu służyli. Dalej dla siebie byli ważni, bo przecież spotykali się razem na nabożeństwach. Ale ta miłość do Boga i do siebie nawzajem gdzieś oziębła. Sami siebie zaczęli denerwować. Ten mi nacisnął na odcisk, tam je drażni. I ta miłość gdzieś znikła. I właśnie dlatego, kiedy Jezus przychodzi do każdego kościoła, to przychodzi inaczej. I każdemu kościołowi przestawia się inaczej. Bo każdy kościół potrzebuje usłyszeć co innego. I kiedy Jezus przychodzi do kościoła w Efezie, to przedstawia się jako ten, który trzyma w swoim ręku 7 gwiazd i przechadza się pośród 7 świeczników. Jan tłumaczy ten obraz chwilę wcześniej i mówi, że 7 świeczników to właśnie 7 kościołów, a 7 gwiazd to 7 aniołów tych kościołów. I tak w Starym Testamencie, w świątyni, w miejscu świętym, 7-ramienny świecznik był jedynym źródłem światła w tym miejscu. Tak Kościół Jezusa Chrystusa jest jedynym źródłem światła w tym ciemnym świecie. Ale Jezus przychodzi do Kościoła i mówi: ja jestem pośród was. Jestem z wami, jestem cały czas obecny pośród was i trzymam swój Kościół w swoich rękach. Oni potrzebowali sobie o tym przypomnieć, bo chociaż Jezus był pośród nich, to oni się do tego przyzwyczaili i trochę jakby o tym zapomnieli. I ten fakt, że On jest obecny pośród nich, przestał rozgrzewać ich serca miłością do Niego i do siebie nawzajem. Przestał mieć wpływ na ich relacje. Ale ten Jezus mówi coś więcej. On mówi: ja nie tylko jestem pośród tych 7 świeczników, ale mówi: jeśli się nie opamiętasz, jeśli nie wrócisz do tej pierwszej miłości, to ja ruszę Twój świecznik z jego miejsca. Ja nie potrzebuję takiego chrześcijaństwa. Ja nie potrzebuję takiego świadectwa. Ktoś powie: ale to surowe bardzo. Przecież oni tyle dokonali. Tyle zrobili. Mieszkali w tak trudnym mieście. Dlaczego te konsekwencje mają być tak bardzo zdecydowane, radykalne i surowe? Pewien tata żegnał się ze swoją córką, która wyjeżdżała na studia i żegnając się z nią, dał jej banknot 100-złotowy, 100 złotych. Mówi, masz córeczko, przyda ci się. Ona mówi, dzięki tato, włożyła ten banknot do kieszeni i pojechała na studia. Po drodze zatrzymała się w księgarni i kupiła za ten banknot parę książek, które potrzebowała na studia. Księgarz wziął ten banknot i po skończonej pracy pojechał na stację benzynową i kupił paliwo. Następnego dnia rano właściciel stacji wziął ten banknot i kupił bułki i chleb dla swojej rodziny. Gdzieś koło południa właściciel piekarni spotkał się ze swoim kolegą, który wpadł do piekarni na chwilę i oddał mu swój dług 100 zł, bo był mu dłużny 100 zł, więc oddał. A ten kolega dorzucił tą stówę do czynszu za mieszkanie. Z kolei właściciel mieszkania wziął ten banknot 100-złotowy i dołożył do raty za kredyt. I z ratą poszedł do banku, aby zapłacić kolejną ratę. Kiedy znalazł się przed okienkiem, dał pieniądze kasjerowi, kasjer je przelicza i nagle wyjmuje ten jeden banknot. Patrzy na niego, ogląda, sprawdza, a po chwili wrzuca go do niszczarki. Bo ten banknot był fałszywy. Był bezwartościowy. Bezwartościowy? Ale jak to bezwartościowy? Przecież on tyle dokonał. On kupił książki, kupił paliwo, kupił bułki, chleb, spłacił dług, zapłacił za mieszkanie, spłacił ratę kredytu. Tyle dokonał. Ale był bezwartościowy. Bo nie było na nim śladów autentyczności. I tak to jest, że pewnego dnia każdy z nas, a także nasz Kościół, nasza społeczność, znajdzie się w rękach Jezusa, który będzie szukał śladów autentyczności w każdym z nas. A tymi śladami autentyczności są ślady miłości do Boga i do ludzi. Ślady miłości, które wyciskamy na życiu innych ludzi. Jezus nie będzie się pytał, jak bardzo byłeś zajęty, ile dokonałeś. Ale zapyta, jak bardzo kochałeś. Ponieważ my zostaliśmy stworzeni przez Boga, aby kochać. Aby kochać Jego, aby kochać innych. I jeśli nie kochamy, to czegokolwiek byśmy nie dokonali w życiu, to nie ma znaczenia. To jest bez wartości. Dlatego, kiedy wsłuchujemy się w to, co Duch mówi do Kościoła w Efezie, to odkrywamy, że dla Jezusa nie liczy się to, ile osiągnąłem, ale czy zostawiam odcisk swojego serca na wszystkim, co robię, dla Niego i dla innych. I to właśnie dlatego Jezus, kiedy przychodzi do Kościoła w Efezie, nie tylko mówi o tym, co robią źle, ale kończy ten list, tą wiadomość przypomnieniem o nagrodzie. I mówi, że temu, kto zwycięży, właśnie jemu pozwolę jeść z drzewa życia. Bo tam, gdzie ludzie kochają Boga i kochają siebie nawzajem, tam jest życie. A my zaczynamy czuć się, jakbyśmy na nowo znaleźli się w raju. I to życie może pojawić się w rodzinie, która jest na granicy rozpadu. To życie może pojawić się w przyjaźni, która powoli gasła. To życie może pojawić się w relacji, która przez lata stała się trudna. Ale przede wszystkim to życie nie tylko zmienia to, co tu i teraz, ale jest przedsmakiem życia wiecznego. Ponieważ kiedy Jan mówi o drzewie życia, to nie tylko zabiera nas do Księgi Genezy, do Księgi Rodzaju, gdzie jest obraz Edenu i drzewa życia w Edenie, ale też zabiera nas do ostatnich rozdziałów Biblii, gdzie jest opis tego nowego miasta, w którym w samym środku rośnie drzewo życia. I Jan mówi, to jest cel, do którego zmierzamy. To jest właśnie ta nagroda dla tych, którzy zwyciężą. Drzewo życia, czyli życie wieczne z Bogiem. Bóg chce nas nakarmić życiem aż po wieczność i dać nam życie wieczne, które jest dla tych, którzy Jego pokochali i ta miłość tak ich zmieniła, że kochają innych ludzi. No dobrze, jak ktoś powie, ale miłość to nie jest moja specjalność. Ja nie lubię ludzi. Ja nie jestem dobry w kochaniu ludzi. Kochanie ludzi nie przychodzi mi łatwo, bo ludzie są trudni, ludzie są wredni, ludzie mają koślawe charaktery, ich się trudno kocha. I to jest prawda. I właśnie dlatego, kiedy Jezus mówi o nagrodzie, to mówi temu, który zwycięży. A zwyciężanie zawsze wiąże się z pewnym wysiłkiem, z pewną pracą, którą trzeba dokonać, aby zwyciężyć. A z drugiej strony to zwyciężanie jest możliwe z tego względu, na to, co Bóg zrobił dla nas i jaki On jest. Bóg jest miłością, bo od zawsze istnieje w trzech osobach. Ojciec, Syn i Duch Święty, połączeni miłością, którzy kochają siebie nawzajem. A my zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, który kocha. Mało tego, my doświadczyliśmy tej miłości, bo Jezus Chrystus przyszedł na świat po to, aby umrzeć za nasze grzechy i okazać nam naszą miłość. A Duch Święty mieszka w nas i zmienia nas od środka, uzdalniając nas do tego, abyśmy byli w stanie kochać innych ludzi. I to, co dla nas jest nienaturalne jako ludzi, dla Bożych dzieci staje się naturalne, staje się sposobem życia, sposobem bycia. I to prawda, że idąc przez życie, zostawiamy po sobie całe mnóstwo różnych śladów, w różnych miejscach, różnych śladów. Ale najważniejszy ślad, który możemy po sobie pozostawić, to jest ślad miłości. Miłości do Boga i miłości do ludzi. Bo dla Jezusa nie liczy się to, ile osiągnąłem, ale czy zostawiam odcisk swojego serca na wszystkim, co robię, dla Niego i dla innych. A ty, jaki ślad po sobie pozostawisz, kiedy ciebie już nie będzie?